najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Komunikacja z dziećmi w spektrum autyzmu ma swoją dynamikę. A dzieci rosną i stają się dorosłymi w spektrum autyzmu. A spektrum autyzmu to jest takie całe, ogromne spektrum. Zatem bardzo wiele osób, z którymi się spotykamy każdego dnia, może ktoś z kim się trudniej dogadać, to właśnie taka osoba, a może ty jesteś taką osobą dorosłą na przykład ze spektrum, na przykład niezdiagnozowanym w dzieciństwie, no i ciężko ci się porozumieć z kimś innym. Ten odcinek podcastu jest o tym, jak zadbać o skuteczną komunikację, gdy okazuje się, że ona wcale nie jest taka prosta. Ja się nazywam Mikołaj Fox, a to jest podcast Najważniejsze. Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać ponownie na żywo, jak w każdy czwartek o 21:00, i w ten sposób dzięki waszym komentarzom tworzyć wspólnie ten podcast. I to jest właśnie najważniejsze. Zapis naszego spotkania będzie można oczywiście odsłuchać też następnego dnia na Spotify i innych platformach podcastowych, ale możecie też skorzystać z 3 linków i do tego zapraszam w opisie do tego odcinka, a tam możecie dać mi informację zwrotną na temat podcastu, dopisać się też do ojcowskiego newslettera albo po prostu wesprzeć rozwój tej inicjatywy, kupując kawę. A dzisiaj właśnie o komunikacji i o spektrum komunikacji. Z nami w tym naszym wirtualnym studiu podcastowym są dzisiaj goście, z których obecności bardzo się cieszę. Zawsze się cieszę z obecności gości, ale dzisiaj też jest to odrobinę dla mnie sentymentalnie. Gosia Stańczyk, psycholożka, autorka książek dla rodziców, mama trójki dzieci, prelegentka na konferencji Spektrum Komunikacji. Można go się znaleźć, wpisując gosiastańczyk.pl albo wpisując Gosia Stańczyk na Facebooku na przykład. Dobry wieczór, Gosiu.
Dobry wieczór.
Sentymentalnie, bo nie jeden raz w studiu radiowym żeśmy się spotykali, to były zawsze bardzo dla mnie ciekawe spotkania.
Nie jeden, dziękuję. Nie dwa i nie pięć. Dużo prawda, było razy. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Myśmy z Gosią się bardzo szybko umówili na ten dzisiejszy termin, także też dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu. Dobrze, jest też drugi gość, którego jeszcze nie znam, to znaczy już znam, ale nie znam radiowo, dźwiękowo. Bardzo się cieszę, Adrianie, że jesteś. Adrian Dula-Borowik, pedagog, trener, prezes i fundator Fundacji Wspaniale, że jesteś, założyciel Przylądka Dobrej Nadziei. Można Adriana znaleźć wpisując na Facebooku, wpisując po prostu facebook.com i dalej ukośnik adrian.borowik.warsztaty. Zresztą link do miejsc, gdzie obydwoje naszych gości znajdziecie też w opisie tego odcinka. Dobry wieczór, Adrianie.
Dobry wieczór i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. To zawsze fajnie pogadać sobie.
Kiedy napisałem o tym naszym spotkaniu na Facebooku, Gosia udostępniła i to było ciekawe, bo powiedziała, to w tym kierunku mniej więcej Mikołaj chce dryfować, a w którym kierunku my podryfujemy, to jest zupełnie co innego. Podobno jesteście takim tandemem, że trudno was zatrzymać i cokolwiek dopowiedzieć, więc słuchajcie, pytanie na rozbieg i na rozgrzewkę, bo my jesteśmy tutaj dzisiaj w bardzo zróżnicowanym gronie. Są osoby, które może właśnie słuchają nas, dlatego że dużo wiedzą o spektrum autyzmu, a może są takie, które są po prostu zaciekawione dzisiejszym spotkaniem, więc pytanie bardzo proste albo bardzo trudne. Nie wiem, do którego z was może, wyczuwam, że może do Adriana. Co to jest spektrum autyzmu?
Tak, to trudne bardzo pytanie jest.
Uprzedzałam, że on zadaje trudne pytania. Ten
nie
Mikołaj.
Lubię takich miny, szczególnie na początek, nie?
Przepraszam.
No to, to też bardzo lubię coś takiego. Gosia, a jak ty myślisz? Jak ty uważasz? No słuchajcie, no właśnie o to chodzi, że kurczę, odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. I ja nie ukrywam, że ja nie jestem ani, kurczę, neurologiem, ani lekarzem, ani fizjoterapeutą, więc trudno jest mi wytłumaczyć na takim poziomie neurologicznym, o co chodzi. Natomiast generalnie najczęściej w głowach ludzi autyzm, spektrum autyzmu kojarzy się z takim zlepkiem wyrazów neurorozwojowe zaburzenie, nie? Czyli zaburzenie, czyli stan, w którym coś działa inaczej, coś funkcjonuje inaczej. I oczywiście, że jest tam cała dyskusja na temat nazewnictwa i co chwilę to się zmienia, że wcześniej był autyzm, teraz spektrum, nie było, był zespół Aspergera, teraz zespół Aspergera powoli odchodzi też już w niepamięć. I...
Ale odchodzi, znaczy jego nie ma? O co tu chodzi?
Nie, no, to chodzi tylko o nazewnictwo.
O nazewnictwo, tak, tak, o nazewnictwo właśnie. I... Właśnie, no to chyba to chciałem powiedzieć, że kurczę, bez względu na to, jak nazwiemy spektrum autyzmu, to jakby tam się nic nie zmienia, nie? Tam dalej jest tak samo, nie? Bez względu, czy nazwiemy autyzm, spektrum autyzmu, czy osoba autystyczna, czy osoba ze spektrum. No i co, no, taki najbardziej, znowu taki widoczny, może widoczna trudność, to jest budowanie relacji tak naprawdę, nie? To chodzi o to, że system nerwowy funkcjonuje troszkę inaczej niż u nas, jest bardzo często tak jakby podkręcony, kurczę, jakby tam te potencjometry były tak podpalane tak na fulla, albo tak dajmy na to rano na ósemkę, ale kurczę, 10 minut po obudzeniu to już jest full.
No dobrze, ale to dlaczego nie można autyzm powiedzieć, tylko musi być spektrum?
Nie, nie, to nie chodzi o to, że nie można. Ja tak mówię trochę o takiej nomenklaturze, że bez względu na to, jak
się... Ale ona skąd się bierze? Ja bym chciał, żebyś trochę wyjaśnił, skąd to jest, że właśnie to jest spektrum, a nie autyzm.
Wiesz, no są ludzie, którzy uważają, że nie powinno się mówić, nie wiem, osoba gruba, tylko osoba otyła. Ja się osobiście jestem grubasem i osobiście absolutnie się nie obrażam na grubasów, czy na, nie wiem, nie, i nie muszę mówić o sobie osoba otyła. Natomiast no, są ludzie, którzy wolą w taki sposób, wolą delikatniej, nie? Więc jakby, wiecie co, różnica dla mnie, osoba autystyczna, osoba ze spektrum autyzmu, dla mnie nie ma jakby emocjonalnie, ani jedno, ani drugie nie jest dla mnie czymś istotnym, nie? Jakby tak, ja nie widzę takiego, no i nie jest to takie właśnie istotne.
Gosiu, ty chcesz uzupełnić jakoś wypowiedź Adriana, czy jest przestrzeń dla mnie, żeby zadawać te pytania, nie wiem, czy trudne, czy łatwe, ale...
Pewnie, zadawaj.
Zadawaj jak najbardziej. Mi przychodzi do głowy jeszcze takie rozróżnienie, że często się mówi o spektrum autyzmu jako o zaburzeniu i tak ono funkcjonuje w nomenklaturze, a ja bardzo lubię jednak to określenie, że to jest pewien zespół cech takich neurorozwojowych, czyli wskazanie, że to jest no inna, a mówi się neuroatypowa, nie neurotypowa, tak? Ścieżka rozwoju. Czyli wtedy zwracamy uwagę raczej na różnorodność, tak? Na to, że tu jest coś jakoś inaczej, a nie na deficyt, tak jak w słowie zaburzenie.
To jeszcze też jedną rzecz, jeszcze jedną ważną rzecz tutaj dodam, bo też bywa tak, że takie moje są doświadczenie, nie? Że spektrum autyzmu bardzo często jest właśnie kojarzone z tak zwanym autyzmem wysoko funkcjonującym, nie? Czyli czymś, co mówiliśmy o zespole Aspergera, nie? Że jakby no to nazewnictwo odchodzi, natomiast chodzi mi o ludzi, którzy są w stanie żyć w społeczeństwie, nie wiem, mają rodziny, mają różne trudności, nie wiem, w sferach społecznych na przykład, ale sobie żyją, pracują, nie? Jakoś tam dbają o siebie, ale jeżeli mówię sobie właśnie, na przykład jeżeli mówimy o różnych neurotypach i myślę o dziecku 5-letnim, które śpi 2 godziny dziennie, bo ma tak mocno rozkręcone to wszystko, to trudno mi wtedy, wiecie, myśleć o czymś takim, że kurczę, o koszulkach typu mam autyzm, a jaka jest twoja supermoc? Nie, że to jest super, kiedy osoby autystyczne potrafią się znaleźć, potrafią o sobie opowiadać, samorzecznicy, czyli osoby w spektrum, które są właśnie no na tyle no społecznie, że to, no, nie wiem jak to nazwać. No.
Ale to wszystko nie jest po prostu takie proste.
Ale to nie jest takie proste, bo to jak już widzisz, tak wczoraj rozmawialiśmy, nie, że każdy kit ma co najmniej 2 końce. Nie, to nie jest takie oczywiste i chodzi mi też właśnie o zaznaczanie jednej i drugiej strony i też dlatego to jest spektrum. Dlatego no na tym spektrum umieszczamy i dzieciaczki, które są naprawdę bardzo mocno zagłębione w swoim świecie, które potrzebują bardzo dużo skupiania się na regulacji, na autostymulacjach, są tak zwane, to się tak mówi, zamknięte w swoim świecie. Machają rączkami, bujają się, nie odpowiadają na pytania, nie reagują na żadne komentarze, nie reagują na jedzenie postawione, nie reagują na zmiany wokół, nie reagują na wołanie rodziców. Nie?
Jasne, i to jest jedna nie
to jest jeden skrajność. Tak,
A z drugiej strony mamy te osoby wysoko funkcjonujące, które co?
No, które sobie
nie
żyją.
Bujają się, ktoś powie, no to nie jest człowiek, który ma jakiś właśnie problem, czy jakiś spektrum. Nie, no to jest normalny człowiek. A wy powiecie, że co? Że czymś się wyróżnia ta osoba, czy co?
No
co
wiecie,
w niej jest?
To jest właśnie, chodzi o to, że ja nie jestem diagnostą. I trochę mi trudno, wiecie, wrzucać taki temat, słuchajcie, jeżeli zobaczycie, że ktoś się kołysze, nie, no to albo wasze dziecko się kołysze, to trzeba się zastanowić, albo biec na diagnozę, nie? Jakby nie chcę takiego klimatu robić. I tak myślę, że trudno jest tak mi powiedzieć. Gosia, chcesz powiedzieć?
Adrianie, coś? Bo ja dopytuję dlatego, że zobaczcie, kiedy myślimy o autyzmie, chyba, nie wiem, może to ja tak tylko mam i bańka, w której się znajduję, czy miejsce, z którego się wywodzę, mojego pokolenia, no to się odpala w głowie film Rain Man. Tak? Mówię z takich fundamentalnych, jakichś dawniejszych skojarzeń. No i gdzieś było tak, że to właśnie o to jest osoba, która ma autyzm, czyli ktoś, kto generalnie jest, powiedzmy, zamknięty, ale w jakimś aspekcie jest absolutnie genialny. No i właśnie chodzi, żeby ten geniusz odkryć. Natomiast tutaj pokazujecie, że to nie jest tak, że po pierwsze te supermoce to nie zawsze takie są supermoce po prostu, tylko że to jest też wyzwanie jakieś potężne, a po drugie, że są osoby, które właśnie żyją sobie normalnie w społeczeństwie, normalnie, ale jednak przeżywają też jakąś trudność, jak rozumiem, w budowaniu relacji, bo to jest coś, co to jest ten wyróżnik, o którym ty, Adrianie, powiedziałeś. Tak?
No myślę, że każdy z nas gdzieś tam się spotyka z takimi osobami, które na przykład, nie wiem, no nie czują się dobrze w kręgu więcej niż 3 osób na przykład, nie? Nie odzywają się wtedy, nie wiem, bardziej się zamykają, nie? Nie nawiązują kontaktu wzrokowego, nie są dociekliwe, albo z drugiej strony, nie wiem, no chcą przejąć kontrolę, mówią o swoich tematach, które ich interesują, ale... Nie wiem, są mniej elastyczni, na przykład osoby w spektrum są mniej elastyczne, można było tak powiedzieć, ale to też w odpowiednich warunkach, kurczę, każdy z nas jest mniej elastyczny. Gosia, ja chcę przestać mówić teraz.
Dobra, ja czekam. Ja czekam na pytanie następne, chyba że chcesz doprecyzować to. Bo ja chętnie odpowiem, tylko potrzebuję zrozumieć, czego byś potrzebował.
To mnie pytasz, nie Adriana. Tak, no ja bym chciał, bo wiecie, dzisiaj mamy rozmawiać o dzieciach, ale ja trochę chciałbym, jak zauważyłaś, Gosiu, odpłynąć od dzieci, a żeby potem do nich wrócić, bo dzieci kiedyś stają się dorosłymi. I my jesteśmy dorośli, tak jak tu jesteśmy, spotykamy innych dorosłych i ci dorośli też są bardzo różni. I czasem po prostu są, nie wiem, introwertykami, ekstrawertykami czy kimkolwiek innym, a czasem może po prostu mają spektrum autyzmu, są wysoko funkcjonujący. Ja spotykam takich dorosłych, którzy, szczerze mówiąc, no to zwierzają się właśnie z tego, że odkrywają w sobie różne kwestie, czy na przykład w dzieciństwie niezdiagnozowane ADHD, czy właśnie spektrum. No i że to jest dla nich pewne zaskoczenie. Trochę się może nawet borykają z tym tematem, jak do tego podejść, do takiego nowego wglądu w siebie. I to znaczy, że my takich ludzi spotykamy naprawdę całą masę każdego dnia. I tak jak powiedzieliście, że jest jeden biegun taki, a drugi taki, no to pomiędzy
jest całe spektrum. Dlatego spektrum.
No więc właśnie, dlatego spektrum. No i właśnie, dlatego staram się trochę wyciągnąć z was jakieś takie spostrzeżenia, które mogłyby nam pomóc zobaczyć osoby, nawet może nie, żeby od razu to przyklejać łatkę, że ktoś ma spektrum, tylko osoby, z którymi wy nam pomożecie się skomunikować dzisiaj.
No i właśnie widzisz, to chyba na tym polega ten nasze doświadczenie zawodowe, że my się z Adrianem nie chcemy dać do tego zaprosić, dlatego że to, że ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób, czyli na przykład, że jest ci trudno się z nimi skomunikować, może być spowodowane przez dziesiątki różnych przyczyn. To może być spowodowane jakimś takim temperamentalnym podłożem. Tak? Są osoby, które szybko wchodzą w kontakt z nowymi osobami, są osoby, które są ostrożniejsze, są osoby, które się czują dobrze w dużym gronie i takie, które się dobrze czują tylko w bardzo mało licznym gronie i nie muszą wcale być w spektrum. Są osoby, które mają za sobą bardzo trudne doświadczenia relacyjne, traumy relacyjne, które mogą powodować, że będą się zachowywać czy komunikować właśnie w podobny sposób. A jakby samo zachowanie, szczególnie jedno czy drugie, na dodatek obserwowane tylko w jednej relacji albo w jednym kontekście, nie uprawnia nas absolutnie do snucia jakichkolwiek podejrzeń czy wysnuwania wniosków. Natomiast to, co powiedziałeś, to ja oczywiście też się z tym spotykam, że wielu moich znajomych albo decyduje się na diagnozę, albo po prostu identyfikuje się z tym, odkrywa to w dorosłości, jako że teraz świadomość tej neuroróżnorodności jest dużo wyższa, wiedza jest dostępna i dla nich często to jest bardzo uwalniająca historia, bardzo ważne odkrycie, takie, które pozwala gdzieś przynależeć, które wyjaśnia dotychczasowe doświadczenia i losy. Więc tak, to chciałam potwierdzić, że z tym się spotykam.
No dobrze, słuchajcie, to ci, którzy dzisiaj są z nami na YouTubie, to zobaczą teraz taki plakat. Stacjonarna plus online, konferencja szkoleniowa. Autyzm, spektrum komunikacji. To jest to wydarzenie, które Adrian organizuje, Gosia jest prelegentką, nawet tutaj na tym plakaciku, który nam się pojawił, jest zdjęcie Was, obojga. Dlaczego organizujecie taką, przepraszam, to do Adriana, dlaczego organizujesz taką konferencję?
Trzeba żyć z czegoś w tych trudnych czasach.
Pewno się wyjaśnię, dobrze.
No nie.
No to wiesz, co są bardziej dochodowe, mam wrażenie.
No, bo tak.
Nie mogłeś coś o programowaniu zrobić na przykład?
Ja się zajmuję tematyką spektrum od przeszło 20 lat i od około 10 lat, no to już przeszło, organizuję różne no spotkania takie właśnie, mniejsze, większe. Sam też szkolę, jeżdżę po szkoleniach właśnie, to główne moje zajęcie. No i raz na jakiś czas tak sobie myślę, że fajnie by było pójść w ludzi i kurczę opowiedzieć o tym, że no właśnie mamy trochę inne spojrzenie, inne podejście właśnie na spektrum, na komunikację, na wchodzenie w relacje z osobami w spektrum, która bardzo często nie jest łatwą relacją. No i...
Co to znaczy inne spojrzenie?
No właśnie, bo tak my sobie tak mówimy, że my jesteśmy z takiego nurtu bliskościowego, relacyjnego. Nie?
Co to znaczy?
To znaczy, że bardzo dużą uwagę przykładamy do budowania relacji, do budowania bliskości, zaufania no z osobami, do których gdzieś tam jakoś, no ja jako praktyk przez większość zawodowego życia szukałem sposobu dotarcia, nie? I się właśnie uczyłem no w większości być, nie wiem, no prowadzić jakąś terapię właśnie z osobami takimi mocno autystycznymi w dużej mierze. I to było po prostu od początku szukanie sposobu na, nie wiem, na wspólne pole uwagi, na wejście w interakcję parosekundową na początku, nie? I dalej najbardziej popularnym sposobem na, nie wiem, no zbudowanie interakcji z osobą w spektrum jest przymuszenie go do tego bardzo często, nie?
Na osiąganie celów terapeutycznych, tak bym to nazwała.
Tak, takie osiąganie celów terapeutycznych, które...
A wy chcecie możemy... inaczej.
Znaczy to też są nasze cele terapeutyczne, żeby zbudować relacje. Właśnie inne właśnie inne są cele.
Tak, tak, ja powiedziałam, że cel jest, cele mogą być podobne, ale ty powiedziałeś, że poprzez przymuszanie, tak? Czyli, że tak. Powiedziałeś, że zazwyczaj jest tak bardzo często, bardzo rozpowszechnione, wciąż jest ten pomysł, że realizowanie celów terapeutycznych uprawnia nas do tego, żeby kogoś do czegoś przymuszać.
Tak.
Albo żeby, żeby czyjeś granice naruszać.
Mam wrażenie, że wy chcecie powiedzieć, że widzicie tę sprawę zupełnie inaczej.
Zupełnie.
No to jak wy to widzicie? To znaczy, co się wydarza z waszym zdaniem, czy w waszej praktyce?
Gosiu?
No widzimy zupełnie inaczej, dlatego że właśnie uwzględnienie podmiotowości dziecka, no bo obydwoje, Adrian pracuje z rodzicami i z dziećmi, ja pracuję z rodzicami i osobami, które wspierają i pracują z dziećmi. Uwzględnienie podmiotowości dziecka jest dla nas naczelną zasadą, czyli niezależnie od tego, jakie trudności w różnych sferach prezentuje osoba, którą chcemy wspierać, którą mamy przed sobą, to ona przede wszystkim jest drugim człowiekiem, który ma swoje potrzeby, swoje granice, swoje prawa i no, uwzględnianie tej podmiotowości, myślę, że tak mogę za nas obojga powiedzieć, czynimy jakąś naczelną zasadą każdego kontaktu.
I z tego wychodzą potem różne inne oddziaływania, nie? I jakby jest to takie, jak ponoć Budda kiedyś powiedział, że mówię ponoć, bo nie wiem, że szczęście nie jest celem, szczęście jest drogą. Nie? To też ta relacja u nas też nie jest celem samym w sobie, że mamy do tego dotrzeć, tylko właśnie w relacji się dzieją bardzo takie ważne rzeczy w życiu człowieka. Człowiek jest zwierzęciem stadnym, nie? I właśnie w relacji, kurczę, dużo może czerpać od drugiego człowieka, a jednak ogromna masa ludzi w spektrum, które przeszły ten system terapeutyczny dla ich dobra, po prostu bardzo nie lubi ludzi, nie? I tak żyjemy w takim stereotypie, że osoby w spektrum nie lubią ludzi, nie? A to bardzo często jest tak, że zostały strasznie skrzywdzone, nie? Właśnie takim nakazem dostosowania się i pominięciem fakt, że bardzo czasem dziwnych, bardzo trudnych do zaspokojenia, bardzo niecodziennych, wstydliwych, ale jednak kurka rurka potrzeb, takich bardzo ważnych potrzeb. I my jako społeczeństwo i jako też specjaliści po prostu mocno dajemy ciała, moim zdaniem, olewając temat potrzeb, nie? I zawsze tłumacząc się tym, ale bo tu nie ma czasu, bo tu nie ma przestrzeni na to, a co jak wszyscy tak będę, bo będę musiała jak się wszystkimi się dziećmi tak zajmować, a wszyscy mi wejdą na głowę, nie, trzeba dyscyplina i machu ciachu tutaj raz, dwa, siadać, cisza i spokój, nie? Co kurczę, jak się przez to przychodzi, jest bardzo trudne dla człowieka, który potrzebuje się ruszać, a nie może.
Tu się nam zrobił taki mocno właśnie specjalistyczny klimat, bo no tak, wy oboje jesteście specjalistami, a osoby, które mam nadzieję dzisiaj nas słuchają, to nie tylko specjaliści. No, jesteśmy, to ja będę mówił za takie osoby jak ja, które pewnie są rodzicami, które może spotykają dzieci właśnie w spektrum autyzmu, może to są ich własne dzieci, może to są dzieci ich znajomych, może to są dzieci w przedszkolu czy w szkole. No i ja nie zamierzam terapeutyzować tych dzieci, bo to w ogóle nie jest moja rola. Więc ja nie będę na nich wymuszał komunikacji. No chyba, że wy mówicie, że dorośli właśnie tak robią, że w imię, nie wiem, socjalizacji, tak, nawiązania relacji z kolegą, koleżanką mojego dziecka ze szkoły, z przedszkola, to tak na siłę, prawda? Mówią tu przybi piątkę, a tam zagadują. Ale mam wrażenie, że to chyba tak nie jest, że tacy przygodni dorośli tak nie zaczepiają koniecznie kolegów i koleżanek ze szkoły. Więc wracam do tego, jak to jest z nami i komunikacją z takimi osobami. Taką zwykłą komunikacją, a nie jakimś przymuszaniem czy próbą terapeutyzowania. Jak my możemy, właśnie może nawet przybijając tę piątkę, albo widząc te dzieci nasze, czy nie nasze, a wszystkie dzieci nasze są podobno, to jak my możemy się z nimi skomunikować? No bo czasem trzeba. Ja wiem, że trochę idziemy może nie do końca w kierunku, w którym wyście chcieli iść, bo dzisiaj ustaliliśmy temat, że dzisiaj mówimy o tym, jak zadbać o skuteczną komunikację, a nie jak skomunikować się z tymi właśnie osobami. No ale ja mówię ze swojego punktu widzenia. I chciałbym, żeby ktoś mi sobie powiedział.
Zobaczmy, że z jednej strony spektrum są ludzie, którzy nie wypowiedzieli w życiu ani słowa, ale mają totalnie no jakby oczywiste rozumienie mowy biernej. Nie, tylko nie są w stanie skoordynować swojego ciała właśnie przez to, że ten system nerwowy jest troszkę w niektórych momentach mniej wydolny, w niektórych momentach dużo bardziej. I chodzi o to, że są bardzo różne przyczyny, że są momenty, kiedy osoby, które nie wypowiadają słowa, powiedzą jakieś słowo. Są osoby, które mówią cały czas na jakiś temat, a są osoby, które wypowiedzą się, kiedy potrzeba. Wiecie, co ja chcę powiedzieć chyba, bo to pytanie, nie, jak się skomunikować, to kurczę, zależy od tego, co chcesz powiedzieć.
No i ja chciałam powiedzieć normalnie.
No, w sensie, no, się komu tak, a jeżeli, no, bo ja tak zacząłem szukać i tak patrzę, że szukam czordzie gdzie, nie? Dzięki, Gosia.
To po co robić konferencję, jak to jest, wystarczy normalnie?
Nie, no bo mówisz teraz do człowieka takiego, jak ty idziesz, wchodzisz do szkoły i widzisz człowieka w spektrum, to znamy taką dziewczynę, niesamowita kobieta, która ma kurczę czterokończynowe porażenie i jak jej się podniesie, no jakby chodzi o to, że to jest widoczna trudność, nie? Jak jej się podniesie walizkę bez jej wiedzy, bez pytania, to pogryzie, no po prostu jest, tak się irytuje po prostu. I takim bardzo spokojnym tonem, ale to nie, jak będę chciała, to poproszę, nie? Więc chodzi, tak mi się wyświetliło takie coś, że właśnie, że takie przybijanie piątek, jak mi taka znajoma kiedyś powiedziała, że jak się ludzie dowiedzieli, że jest w spektrum, to w szkole, żeby pomóc jej zwiększyć elastyczność, to przestawiali jej rzeczy na biurku. Tu ołówek zostawiła, tu to nie i przekładali tam, nie? Jakby no chcieli jej pomóc, nie? Ale byli tak natarczywi w tym, że no nie sposób uzyskać pomoc w taki sposób.
Wiecie, to w ogóle nie jest historia tylko o spektrum autyzmu.
W ogóle i właśnie o to chodzi, że to nie jest tylko o tym historia. Że to jest po prostu historia o komunikacji, to jest historia o różnorodności, to jest historia o tym, że to nie jest tak, że nasza komunikacja zależy od właściwości tej jednej osoby, którą mamy naprzeciwko, tylko naszą komunikację tworzą dwie strony. I no, ja nie wiem, czy to jest takie oczywiste, kto jest trudny w tej komunikacji, albo komu jest tak naprawdę trudno.
Pamiętasz, Gosia, naszą rozmowę przy podobnej okazji odnośnie właśnie komunikacji, jak rozmawialiśmy właśnie o tym, no tak, ale że no jak jest triada autystyczna, tak, że jednym z ważnych elementów trudności w spektrum jest trudność komunikacji, nie? I kurczę, no i tak właśnie przyszło takie pytanie, ale trudność dla kogo? I ty mówisz, no ale tak, ale i oni się inaczej rozwijają. I mówię, ale inaczej od kogo? Nie, że zawsze jest tak, że można punkt widzenia naprawdę mocno zmienić, jak się zmieni punkt siedzenia. I teraz wracamy właśnie do tego, o czym wczoraj żeśmy zaczęli gadać, że bardzo często w komunikacji, na przykład w terapii osób z spektrum autyzmu, zajęciach logopedycznych polegają na wywoływaniu na przykład głosek. Nie, dziecko ma mówić sylaby, dziecko ma mówić głoski bez połączenia z komunikacją, nie? Bez połączenia, jakby chodzi o to, że uczymy często osoby w spektrum, i to małe dzieci, wypowiadania głosek, wypowiadania, używania mowy dlatego, że dorosły chce, żeby mowa została użyta. Nie? Nie wprowadzamy takiego żywego języka. Nie reagujemy żywo na dźwięki, nie pokazujemy, w którą stronę podąża nasza komunikacja. Jeżeli mamy dzieciaczka, który chodzi po pokoju, robi au-au-a, no to mało kto na to będzie reagował. Natomiast jeżeli dzieciaczek podejdzie i walnie nas, nie wiem, ugryzie nas, wrzuci czymś szybę, no to będziemy bardzo mocno reagować i bardzo będziemy pokazywać, wow, to jest właśnie środek, który najmocniej nas porusza. Nie? A nie zwracamy uwagi na mowę i tworzymy z tej mowy właśnie taki sztuczny twór, który ma zadowolić cele właśnie ma uzupełnić tam, nie? Nam dorosłym. A my tak właśnie chcemy pokazać, że można inaczej i że można używać tej komunikacji też nie tylko werbalnej, ale bardzo dużo nasze ciało komunikuje. Zobaczcie, no bo tutaj teraz jesteśmy poobcinani, kurczę, no to online'y, nie? Ale właśnie, kurczę, cała mimika, gestykulacja, tutaj co się ze mną teraz dzieje, jak ja gadam, cak, nie, to dużo się dzieje i to też jest bardzo ważne. Nawet jeżeli byśmy wyłączyli dźwięk, to jesteśmy w stanie dalej się komunikować. I to też jest taki ważny...
Wiesz co, Adrianie, jak ty o tym mówisz, to taki obraz mi się, wiesz, zbudował w głowie, że właśnie dopłynęliśmy razem z Krzysztofem Kolumbem na inny kontynent. I tam jest inne plemię i może ma inny kolor skóry, inne zwyczaje, ale my koniecznie chcemy, żeby założyli ubrania takie jak w Europie, żeby jedli słodycze, pili alkohol, palili cygara, nie, to cygara to wzięliśmy od nich. I jakby próbujemy ich dopasować do siebie. Czy to jest przesadzona analogia, czy coś jednak jest w pobliżu tego porównania?
No to już ostatnie zdanie jest bardzo w pobliżu. Jeszcze te wszystkie świecidełka, te wszystkie nagrody obiecywane za całą uległość i spełnianie moich żądań, no.
Czyli robisz przestrzeń dla Gosi.
Bardzo blisko, bardzo trafna metafora. No, a ja bym chciała wrócić do tego twojego pytania. Dobra, to jak się komunikować? Jak się komunikować z osobami, które się komunikują być może jakoś inaczej? To przychodzi mi do głowy to, żeby w ogóle najpierw po prostu stanąć z ciekawością i zobaczyć, kogo mamy przed sobą. I żeby się zastanowić i nastawić swoje radary na odbiór, niekoniecznie na nadawanie, i poszukać komunikatu, który jest w naszą stronę wysyłany. Ale taka tutaj, uniwersalna, startowa
takie niby
pozycja.
Proste i trudne zarazem. Wiecie co, to zróbmy taką rzecz, bo ja oczywiście mam jeszcze pytania, spokojnie, ale myślę sobie, że byłoby fantastyczne, gdybyśmy usłyszeli pytanie od naszych dzisiejszych słuchaczy, bo dobrze, że jesteście z nami, zapraszamy was do tego, żeby pisać swoje komentarze, możecie się po prostu przywitać i pozdrowić Gosię i Adriana, to też będzie bardzo miłe. Ale możecie też po prostu chcieć wziąć udział w tym dzisiejszym podcaście. To jest właśnie najfajniejsze w tym, że spotykamy się na żywo, że wy możecie zadawać swoje pytania. Także bardzo serdecznie do tego zapraszam. Zrobimy sobie taką dosłownie kilkusekundową przestrzeń na to, żeby wziąć łyk wody. Jesteśmy oczywiście cały czas z wami.
Najważniejsze.
Tematem dzisiejszego odcinka są dzieci w spektrum autyzmu i to, jak zadbać o skuteczną komunikację. Nasi goście, Gosia Stańczyk i Adrian Borowik, opowiadają dzisiaj o tym właśnie, jak to zrobić, jak zadbać o skuteczną komunikację. A skuteczna komunikacja to, jak wiadomo, jest z dwóch stron. Dwie osoby, dwie strony się komunikują. Bardzo zapraszam do tego, żebyście włączyli się dzisiaj, drodzy słuchacze, do naszego spotkania. Można pisać komentarze, zadawać pytania naszym gościom. Myślę, że to będzie absolutnie najważniejsze i najlepsze. Pomyślałem sobie jeszcze o jednej analogii i to nie wiem, czy też będzie trafiona, czy nie. Miewacie czasem gości w domu, ale nie takich, którzy przyszli na chwilę, tylko takich, którzy nocują.
Miewam.
Miewacie. I wtedy się nagle okazuje, nie wiem, czy wasze doświadczenie też jest takie, że są w domu różne zwyczaje, z których nawet może nie zdajemy sobie sprawy i których naruszenie nas zaczyna mocno wkurzać, nawet jeśli z grzeczności nie chcemy dać znać, prawda? No wiemy, że na przykład tym nożem zawsze kroi się chleb, a tamtym masło, że ten kubek to no niby jest na półce, ale lepiej z niego nie korzystać, bo urywa mu się ucho, a ten dywanik to jest właśnie ułożony w taki sposób i no wolelibyśmy, żeby go nie przesuwać. Znacie to? Czy To tylko.
Czegoś się dowiedzieliśmy o Mikołaju.
Nie, tylko ja tak mam.
No ja nie.
Nie, nie macie tak.
W ogóle.
Nie, ja myślę, że wiem, o czym mówisz, wiem, o czym mówisz.
No. O Boże, jak dobrze, przynajmniej Adrian wie, o czym mowa. I nagle no, się okazuje, że rzeczy... Ty, Gosiu, w ogóle tego nie masz. Ale do czego zmierzam? Że rzeczy, że po prostu każdy z nas, tak mi się wydaje, ale może właśnie się okazało, że tylko ja i Adrian, dzięki Adrian, mamy takie rzeczy, które po prostu no jakoś nas tak uruchamiają, nas jakiś tak nas... Nie chcę powiedzieć triggerują, bo to nie polskie słowo, ale trochę tak jest, prawda? I tak sobie teraz pomyślałem o osobach w spektrum, czy z spektrum, że może one po prostu mają tak bardziej. A my tego nie widzimy, takich rzeczy u siebie na co dzień, bo nie mamy zbyt wielu okazji do tego, żeby ktoś nam właśnie jakieś nasze granice przekraczał. I w związku z tym nie zastanawiamy się nad tym, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś się z nami komunikował w tejże kwestii. Nie wiem, taka analogia okazuje się, że chyba nie najlepsza. Oddaję wam głos.
No, myślę sobie o tej, że to jest, jak opowiadałeś, to przyszło mi do głowy, że to taki no, opis sztywności, tak? To takich jakichś trudności z elastycznością i puszczeniem, chociaż rozumiem, że to jest tak, że pewnie miewamy różne zwyczaje i być może jest tak, że może być nam z czymś trudno, tak jak to opisałeś. I no, pewnie, że tak, że taka sztywność jest u osób w spektrum, u dzieci w spektrum zdecydowanie zauważalna. I ja jestem też mamą dziewczynki w spektrum, której zabawki muszą być ułożone w bardzo określony sposób i jeśli je się przesunie, to robi się z tego niezła afera i plecak musi być w odpowiedniej szafie schowany po przedszkolu i różne rzeczy lubi, żeby się działy tak, jak się mają dziać, a nie inaczej. I no, taka sztywność jest jednym ze sposobów na budowanie poczucia bezpieczeństwa i jakieś takie schematy komunikacyjne, bo nawiązałeś do komunikacji później, też są bardzo wyraźne.
No, ale też oczywiście są osoby w spektrum, które z drugiej strony sprawiało wrażenie takich, że całkowicie jest im obojętne, gdzie są, z kim są, jak są. W ogóle nie ma to żadnego znaczenia. Idziesz tam, to idziesz. Siadasz, siadamy i siadasz. Nie, jakby też to jest taki, no, ten drugi koniec, że tak też czasem bywa. Nie? I to też jest swego rodzaju, myślę, taki mechanizm obronny, takie pójście z prądem, żeby nie stawać, nie oporować. Tak po prostu, nie, też takie coś. Ale z drugiej strony to, co mówiłeś o tych gościach, nie? I no pewnie, że to jest sztywność i też ja się tak trochę uśmiecham, bo niedawno, tam jakiś czas temu moja mama u mnie była przez 5 dni i to jeszcze było 5 dni przed ślubem. Więc to był moment, czas takiego, że się dużo działo. Daliśmy radę, nie było, mimo tego, że oczywiście, że mam, najbardziej zapamiętałem, ale Adrianku, że te szkiereczki takie, no takie duże, no długo schnął. Żeby one, żeby... Ja mówię, mama, my tu mieszkamy i żyjemy z tymi dużymi chusteczkami. I one schną. I to był taki fajny moment, że tak mama, oj, dobrze, 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 przytuliła mnie, dobrze, dobrze, wy tu żyjcie, jak chcecie, żyjcie, jak chcecie. I chodzi mi o to, że są momenty, kiedy ja się strasznie odpalam w takich sytuacjach, ale właśnie kiedy jestem w napięciu, kiedy jestem w jakiejś takiej gotowości, w jakimś strachu, w takim zmęczeniu. Nie? Natomiast jak jest luz i ktoś przychodzi i mi zmywarkę wsadza po swojemu, kurde, co mnie to w ogóle podpadło.
Mm-hmm. Super, że o tym mówisz. Czyli podpalamy się wtedy, kiedy jest jakieś dodatkowe obciążenie, jakieś napięcie. A na początku naszego spotkania mówiłeś też o tym właśnie, jak osoby w spektrum, jak przeżywają, tak, mówiłeś o tym tak, że tam ten potencjometr od razu rano już na 8 jest. Czyli to jest trochę życie w takim ciągłym napięciu?
No, są badania, które mówią o tym, że osoby w spektrum bardzo często, poziom kortyzolu u nich jest ogromny. To są bardzo często ludzie w ogromnym stresie. Nie? O to, co się wydarzy, jak się wydarzy, czy dam radę, czy nie dam rady. Też my swoje bardzo dokładamy jako właśnie dorośli wokół z oczekiwaniami i z takim właśnie wciskaniem do pudełka, kurczę, kwadratowego, figury, która w ogóle nie ma kształtu tutaj, nie? Która jest naprawdę takim, no, że trudno to ujarzmić, jak mówiłem, te potrzeby i ten taki rozkręcony, taką właśnie tą wrażliwość, taką wrażliwość, no. Bo wyobraźcie sobie, to ja bardzo lubię tą analogię, tak odnośnie też tego, co przecież Gosia powiedziała. Wyobraź sobie, Mikołaj, że jesteś kawałkiem gumki i wstajesz rano, jesteś w zamrażarce i wyciągają cię z tej zamrażarki i ci każą się rozciągać teraz. Masz zjeść to, co ci dajemy, bo to zdrowe, masz ubrać się w to, co ładne, a nie w to, co wyświechtane i podziurawione, to, co wygodne, masz jechać samochodem, a nie iść piechotą, masz siedzieć w foteliku, a nie biegać po aucie, masz wejść do tego budynku, masz się przebrać w to ubranie, masz siedzieć z tymi dziećmi, to jest twoje miejsce. Czyli to jest cały czas taka naciągana gumeczka, a ty od rana jesteś w zamrażarce. Całą noc spędziłeś w zamrażarce. Większość twojego życia spędzasz w zamrażarce. Jak tylko wyjdziesz, to ci od razu jeb i od razu ci zaczynają ciągnąć.
Poczułem się strasznie. Poczułem się strasznie, słuchając tej analogii i wyobrażając sobie, bo powiedziałeś, Mikołaj, wyobraź sobie, że jesteś, więc ja oczywiście wszedłem w tą grę i zastanawiam się, co by mogło mi pomóc, bo myślę, że wcale nie komunikacja, tylko no i teraz żeby ktoś się inaczej wobec mnie zachowywał.
I teraz sobie pomyślałem o sytuacji, że ty jesteś w tym zamrożeniu albo jesteś po pęknięciu, bo cię ktoś pociągnął i jesteś totalnie, musisz się teraz jakoś zintegrować i ktoś przychodzi i chce ci piątkę przybijać, nie?
No, ja wiem, co ja robię, jak ja tak mam, że się dzieje nie tak, jak chcę. To staram się mówić, no, że po prostu właśnie jest, dzisiaj po prostu nie jest dobrze i mogę mieć jakieś niekontrolowane odruchy, przynajmniej słowne, prawda?
No to wyobraź
sobie, mogę coś palnąć, niekoniecznie dlatego, że chcę.
Z czerwonymi uszami, z zaciśniętymi zębami, z zaciśniętymi piąskami, machającego mocno rękoma, tupiącego, piszczącego, krzyczącego, albo podkrzykującego, albo chodzącego na takich twardych nogach, w takim dużym napięciu. Kurczę, tam nie trzeba już nic mówić.
No dobra, to jak jakie jest zadanie tutaj, poza tym, żeby zrozumieć, no, może coś innego, po drugiej stronie? Po stronie tych, którzy by chcieli włożyć do pudełka kwadratowego figurę o nieznanym kształcie.
No właśnie to chcesz opowiedzieć, bo ty opowiedziałeś pół tej, ja się zaraz włączę, ale opowiedziałeś pół swojej historii o gumeczce, ale bardzo ważne jest to, co robisz potem, czyli chuchanie i rozgrzewanie i powiedz, co to w praktyce, Adrian.
No okej, okay. No bo tak, no właśnie, no więc większość ludzi się zabiera w ogóle do terapii w taki sposób, nie, że tutaj i teraz.
Ale nie tylko do terapii. Kontaktu,
no
do
właśnie,
bycia z dzieckiem.
Wyjdźmy trochę z tej
demo. No, do interakcji,
jest,
nie?
Jakby wiecie, ja siedzę w tym i ja tak już mocno z rozpędu, jak najbardziej.
Dobrze, ale my z Gosią cię przywołujemy do nas, do
jak
świata.
Jak najbardziej, że tak. I chodzi o to, żeby, kurczę, ta gumeczka, no jest gumeczką i ona się rozciągnie, tylko potrzebuje, kurczę, troszkę ciepła potrzebuje ta gumeczka. Troszkę, żeby pochuchać na nią, pobić sobie z tą gumeczką, podotykać ją, tak pomasować delikatnie i powolutku zacząć rozciągać.
No dobra, ale to przełóżmy to na ludzi. No
co
bo
to
przecież
znaczy
nie podchodzisz
chuchać?
Do człowieka i go masujesz i chuchasz.
No czasem, Trzyletnie dziecko na zajęciach? Nie chuchasz?
Dawaj, co to jest chuchanie, co to jest
nie, to już ty, Gosiu.
Nie wiem, ja nie chucham. Ale...
Teraz ja?
No.
No to teraz powiedziałam, bo ja sobie myślę, że czasem naprawdę to, czego nam brakuje, to jest to, żeby przestać nadawać i żeby przestać robić. I to, co ty powiedziałeś, Adrian, że pobyć chwilę, czyli że w ogóle znaleźć się obok tego człowieka drugiego, jak mówimy tutaj o sytuacji, która ma być w zamierzeniu sytuacją komunikacyjną. Nawet o tym mówię, niekoniecznie o jakimś rodzaju wsparcia i pomocy w regulacji. Tylko tak myślę sobie o sytuacji komunikacji, że pierwsze, co warto zrobić, to jest nawiązanie kontaktu. I tutaj niezależnie od neurotypu osoby, którą mamy naprzeciwko siebie, to jest nawiązanie kontaktu, czyli takie no, jakoś postaranie się o to, sprawienie, że będziemy mieli wspólne pole uwagi, że ta osoba nas dostrzega, że będzie nami zainteresowana, że odbierze nasz komunikat o tym, że my jesteśmy nią zainteresowani, no to zdecydowanie niepomijanie tego etapu zwiększa szansę na skuteczność naszej komunikacji. I myślę, że to jest tak, że my bardzo często chcielibyśmy pozostać w tym miejscu, w którym my jesteśmy, w tym dorosłym miejscu, w tym typowym miejscu, w tym normalnym miejscu, w tym miejscu, które jest właściwym miejscem i czekać, aż dziecko do nas tam dołączy. I bardzo często to jest... I myślę sobie, że tak samo z dorosłymi, o których mówiłeś, że spotykamy dorosłego, który komunikuje się jakoś w sposób, powiedziałeś, jakoś taki bardziej nietypowy, nie? Że tobie jest trudno z nim wejść w kontakt i w relację.
Nie wiemy, jak się zachować.
Nie wiemy, jak się zachować. Nie wiemy, jak się zachować. To ciekawe, no bo to już jest o tobie, że ty nie wiesz, jak się zachować. To zaraz do tego przejdziemy, ale no, jestem przekonana, że jak będziemy uparcie stać w swoim miejscu i czekać, aż ta sytuacja się jakoś odmieni, no to możemy długo czekać, to możemy się rozmijać, to możemy się nie doczekać. I myślę sobie o sytuacjach właśnie pragnienia bliskości z tym drugim człowiekiem czy z dzieckiem i trwania właśnie w tym oczekiwaniu, żeby on się zmienił, żeby go wpasować, żeby to się wreszcie zadziało, możemy się po prostu nie doczekać. Tymczasem spotkanie jest możliwe, i spotkanie, komunikacja, relacja jest możliwa na każdym etapie. I chciałam przejść do tego, co to znaczy, że ty nie wiesz, jak się zachować w kontakcie z tym drugim dorosłym, co nietypowo jakoś coś.
Do tego przejść, bo teraz już ja wiadomo, że nie wiem, jak się zachować i to jest o mnie. Jakoś poczułem się z tym nie swoją. Ale wiesz, wystarczy, Gosiu, zobaczyć takie sytuacje. No niech to będzie taka przestrzeń doskonała do takich testów, jaką jest Kościół. W którym to teraz jesteśmy po czasach pandemicznych, więc już ludzie tam sobie rąk nie podają, ale zobacz, że kiedyś tak było, te 2 lata temu czy 3, że to nie jest tak, że ja nie wiedziałem, jak się zachować, tylko wiele osób wokół osoby, którą identyfikuje się jako taką, z którą nie wiem, jak się zachować, na przykład nie podaje jej ręki, prawda? I to nie trzeba wcale być jakimś wielkim obserwatorem, żeby tego typu sytuacje zobaczyć.
Ale może to jest świetny pomysł. Może to jest świetny pomysł, że się jej nie podaje ręki, bo dla niektórych osób podanie ręki...
Może to jest świetne, a może nie. Od Adriana usłyszałem, że to są 2 opcje.
No tak, ale zobacz, no bo dla mnie to może być świetny osób, kiedy ja widzę, że ta osoba ma taką postawę i czytam takie informacje z jej ciała, że ona nie ma ochoty podawać mi ręki, bo dla niektórych osób podanie ręki 10 czy 5 osobom w ciągu 15 sekund...
A niektóra chce podawać wszystkim.
A niektóra będzie chciała podawać. I co? I ktoś się zabiera do tyłu?
Chcieli.
I ktoś.
Tak bywa. A ja nie tyle chcę rozkminiać jeden problem, tylko chcę od was dostać trochę wskazówek, bo zobaczcie, że jednak to trochę też jest tak, bo mi to się bardzo zgrywa to, o czym wy mówicie, z dorosłymi, którzy przychodzą komunikować z dziećmi. Przychodzą, nie wiem, jest jakieś pomieszczenie, gdzie dzieci się bawią, no i zagadują dzieci. I to nieważne, czy te dzieci mają takie spektrum, czy inne, czy po prostu zagadują te dzieci. I niektóre dzieci się bardzo peszą i nie chcą przybijać piątki z tym dorosłym. A inne właśnie są przeszczęśliwe, że właśnie przyszedł jakiś dorosły, można z nim przybić piątkę i zagadać. Przychodzą ciocie, które na przykład poklepują po głowach, łapią za policzki i różne inne takie rzeczy robią, rzeczy, które chyba jest już teraz trochę mniej.
To... Ja się zgubiłem teraz, co? No...
No to właśnie jest tak, że te dzieci mają różne potrzeby, bez względu na to, czy są w spektrum, czy nie.
No,
a dorośli nadal nie wiedzą, jak się mają zachować. Ja bym chciał się od was dowiedzieć, jak.
To sobie wyobraź, Mikołaj, że masz połamaną rękę, albo nie wiem, stłuczoną prawą rękę, nie? Prawą dłoń. Bardzo cię boli i w ogóle nie chcesz ryzykować, żebym cię ścisnął, nie? i podchodzę i wyciągam do ciebie rękę. Co robisz?
Mówię, że mam stłuczoną rękę.
Mówisz, dobra, nie możesz mówić. Nie masz.
Albo składam żółwika. Bo mam stłuczoną, tak?
Ale boli cię bardzo.
W jaki sposób reagujesz, tak?
No tak.
Jak
tak,
ja ci będę, nie? Mówisz mi, nie wiem, dajesz mi inną rękę, albo machasz mi tylko głową.
Lewą ręką mogę się przywitać.
Możesz się przywitać lewą ręką, ja ci mówię, nie, dawaj prawą, nie. Ładnie się, ale ładnie trzeba się przywitać. Nie witamy się lewą ręką, tylko witamy się prawą ręką. I ci idę do prawej ręki. I ty mówisz, nie, słuchaj, Adrian, już zaczynasz mówić, już jesteś taki wkurzony, że nie chciał ci gadać, ale gadasz. I mówię, Adrian, nie, lewa ręka, prawa mi boli. Nie, ładnie się witamy, prawą, jesteśmy w publicznym miejscu i ładnie mamy się przywitać. I są tacy
mówimy
ludzie...
trochę o tym samym, nie?
I są, znaczy chodzi mi o to, że są ludzie, którzy tak robią. Że są ludzie, którzy... I teraz niech to przywitanie tą ręką niech będzie metaforą, bo tu w ogóle chodzi, nie wiem, a powiedz dzień dobry, a przywitaj się ładnie, a wyjdź powiedz wierszyk, a zatańcz teraz ładnie. Jak ja pamiętam, jak mi kazali kaczuszki tańczyć, to ja sobie niedawno... jakaż to trauma dla mnie. To kręcenie pupą w przedszkolu, tak o, to dla mnie było, to było straszne. To było jakieś straszne. Ja musiałem to robić. I ja sobie ogarnąłem, dlaczego ja nienawidzę tańczyć. Naprawdę.
Nie trzeba być w spektrum, żeby po prostu nie lubić, jak ktoś nam coś przestawia albo każe coś robić.
Pewnie. I to jeszcze w spektrum, to mi się to kojarzy jeszcze właśnie z takim jeszcze podkręceniem.
A tutaj dodajesz do sześcianu.
No.
Ale to ja bym chciała jakoś wyłuskać twoje pytanie. Czy ty pytasz, skąd te osoby dorosłe mają wiedzieć, co będzie w tej sytuacji okej, a co będzie za dużo, co robić, a czego nie robić? Tak? To o to, Mikołaju, ty pytałeś?
Trochę tak, bo jak zidentyfikować, że może... Stop.
Że może stop, a że może jest wielka ochota na więcej też, nie?
Mam wrażenie, że my dużo mówimy o słuchaniu i obserwowaniu.
Pewnie.
Tak? O identyfikowaniu tej sytuacji. Chyba dużo o tym mówimy, tylko ja chcę się dowiedzieć właśnie, jak obserwować i słuchać.
I właśnie ja chcę powiedzieć, że ty nie musisz znać odpowiedzi. Ty nie musisz sam wiedzieć, kiedy wchodzisz do grupy dzieci, czy to dziecko będzie miało ochotę na taki czy inny kontakt. Nie możesz tego nawet wiedzieć i ani ja, ani Adrian też nie wiemy, wchodząc. No dobra, Adrian to jest taki w specu, że może z postawy ciała.
Ja mam brodę.
Natomiast to ta osoba, która jest przed tobą, ma te informacje, które są niezbędne do komunikacji z nim. I to ona współtworzy tę komunikację i ty od niej się tego dowiesz, od niej się nauczysz. Ty nie musisz tego umieć, wiedzieć. Możesz po prostu, no właśnie, obserwować, odebrać komunikat i dostosować do niego swoją reakcję. Dostaniesz z liścia, okej, to jest kolejny komunikat i masz kolejną okazję na to, żeby dostosować swoją reakcję.
Pod warunkiem, że przeczytasz to jako komunikat w języku osoby, która go przekazała, a nie w swoim własnym języku, gdzie w naszym języku dostać kopniaka czy kuksańca pewnie może oznaczać coś innego. Słuchajcie, moi drodzy, jest tak, że są ludzie, którzy was pozdrawiają i to jest bardzo miłe, ale Anna też zadaje pytanie, więc skoro mamy to pytanie, to byłoby niewłaściwe moim zdaniem, żeby na nie nie odpowiedzieć, więc proszę was o odpowiedź, ja przeczytam. Jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy dziecko w spektrum nie chce pozostać w szkole bez rodzica, a w momencie jego wyjścia pojawia się bunt, złość, agresja? Czy wystarczy właśnie po prostu być blisko i to, o czym mówiła właśnie Gosia, nawiązać kontakt i nastawić się na odbiór?
To ja bym chciała zapytać, czy to pytanie jest z perspektywy rodzica zadane, czy jest zadane z perspektywy osoby, która zostaje właśnie z tym dzieckiem w tej szatni, kiedy ten rodzic wyszedł, bo to są dwie różne perspektywy i...
No to prosimy o doprecyzowanie, ale na razie uznajmy, że to jest z perspektywy rodzica. Szczerze mówiąc, ja to tak zinterpretowałem, może błędnie, bo rzeczywiście to są dwie opcje. Ale gdybyś mogła powiedzieć z perspektywy rodzica. Najpierw.
Biorąc pod uwagę, że jest wrzesień, to spodziewam się, że jest to niedomknięty, niezakończony albo przebiegający w jakiś trudny sposób proces adaptacji z perspektywy nauczyciela, a jednak.
Tak, pojawił się wpis i komentarz, tak, z perspektywy nauczyciela. No dobrze, no to przejdźmy do perspektywy nauczyciela.
To właściwie pierwsze zdanie, które powiedziałam, będzie równie dobrze. Tak, będzie równie dobrze odnosiło się do tej sytuacji i w takich zatrzymanych procesach adaptacji albo procesach adaptacji, które jakoś się nie wiodą. Warto sprawdzić, gdzie to się zaczęło, gdzie się zaczął robić problem, czy tak było od początku. Zwykle jest tak, że takim sposobem na to, żeby ruszyć z miejsca, jest cofnięcie się do ostatniego miejsca, ostatniego momentu adaptacji, w którym dziecko czuło się jeszcze bezpiecznie. Czyli sprawdzamy, kiedy to było, jaka to była sytuacja, jaka to była konfiguracja, gdzie to było. Kto przy tym był, kto wchodził wtedy w relację z dzieckiem, czy był przy tym rodzic. Cofamy się do tego miejsca i z tego miejsca czynimy najmniejsze możliwe kroki, najmniejsze możliwe, czyli najmniejsze kroki, które będą powodowały, że dziecko oswaja się z nowymi osobami, bo adaptacja to, pamiętajcie, zawsze jest budowanie relacji, to nie jest oswajanie się z miejscem, ze szkołą, z grupą, to nie tylko. Przede wszystkim to jest przechodzenie spod skrzydeł rodzica pod skrzydła innej osoby, na przykład nauczyciela. Ja byłabym też ciekawa, czy to jest jasne, czy dziecko wie, bo w przedszkolu często wie, a w szkole już bywa, że nie. Kto jest tą osobą, która, kiedy rodzic znika, zapewnia mu bezpieczeństwo? Czy miał okazję budować relacje w obecności rodzica, czyli doświadczyć tego, że rodzic jest wtedy spokojny, rozluźniony, ufa tej osobie, modeluje swoim ciałem, że to jest osoba, do której można się zwracać po wsparcie i pomoc? No i właśnie to jest taki proces, który potem składa się z takich mikrokroków, które mają powodować, że dziecko będzie trochę się oddalało czy przybliżało do tej, do nauczyciela, do pozostawania w szkole, ale te kroki będą na tyle małe, że będzie się czuło bezpiecznie, a nie będzie znowu doświadczało lęku.
No i tu też jeszcze dorzucę od siebie, że jeżeli, oczywiście ze wszystkim, co Gosia mówi, pewnie już się zgadzam, natomiast jeżeli jest tak, że grupa jest 20-osobowa, bo tego też nie wiemy, w sali jest dużo, nie wszystkiego, są jarzeniówki, jest gorąco, znam szkołę, w której jest 90 dzieciaków w klasie z jedną panią wychowawczynią.
Ilu, przepraszam?
Bywa 90 dzieciaków pod opieką jednej babki w świetlicy.
Nie? W świetlicy.
W świetlicy, nie w klasie. Ale chodzi o to, że jeżeli, wiecie co, to wszystko, co Gosia mówiłaś, pewnie, że tak, ale jeżeli mamy do czynienia z takimi warunkami, które są same w sobie po prostu totalnie destrukcyjne dla dzieciaka.
Co wtedy?
No to wtedy ja sobie tak mówię, że ja nie wiem. Bo to już jest wtedy, tak radźcie sobie, mi się takie coś, że jeżeli... Naprawdę, jak jeżdżę po szkoleniach, słuchaj, trochę teraz gorycz mam taką, nie, w sobie, że kurczę, jeżdżę i mówię o, ja to tak nazywam, o, sensoryczny pierdolnik, nie? I to jest wszędzie, prawie wszędzie. Jest nawalone wszystkiego, jest przeciążone, te dzieciaki są mocno i są wciągane na siłę na przykład i zamykane w klasie w warunkach, gdzie no nie są w stanie wytrzymywać i potem pytanie, no co zrobić, on krzyczy, jak Gosia powiedziała, jak dostajesz liścia, to ja nie dopowiedziałem jeszcze, to znaczy, że wielu rzeczy po drodze nie zauważyłeś. Nie? Że jak dostajesz liścia, to znaczy, że dużo nie czytałeś. To trzeba ci tak jasno wytłumaczyć po prostu, jak chłop krowie na rowie i nie do końca się zgadzam z tym, że to znaczy cokolwiek innego, jeżeli, nie wiem, dwóch dorosłych ludzi się bije gdzieś za rogiem. Nie? Jakby to jest to samo. Nie? Że to jest taka skrajność, którą po prostu, tylko że każdy ma swoją tamtą granicę. Nie? I teraz co zrobić? No kurczę, no właśnie troszkę pomyśleć i dostosować te warunki, bo jeżeli te warunki nie będą dostosowane, po prostu para idzie w gwizdek i jest ogromnie dużo stresu i dla dzieciaka, i dla jego rodziców, i dla nauczyciela, i dla dzieciaków, które muszą patrzeć, jak się dzieciaka wyciąga sfrustrowanego, rozkrzyczanego, nie wiem, podrapanego na przykład, albo pogryzionego, albo no... To są naprawdę frustracje tak ogromne, kiedy dzieciak ma zostać i jest odizolowany i ktoś do niego tam jeszcze, tak wiecie, może tak na ostro podejść, to albo się dziecko przestraszy i się przymknie, nie? Albo po prostu, no po prostu się nie da i jest strzał, i jest krzyk, i rzucanie, i w ogóle...
Widzę, że chcesz Mikołaju coś powiedzieć, a ja tylko chciałam dodać...
Tak, chcę zapytać.
Bo ja chciałam powiedzieć, że słyszę w tym, co mówi Adrian, że są takie sytuacje, w których po prostu się nie da. Tak może być, że odpowiedź na to pytanie jest taka, że nie da się tego zrobić, żeby to dziecko zostawało w tej szkole, bez rodzica, to dziecko konkretne, dlatego że warunki, które tam są, są tak bardzo dla niego niekomfortowe, dyskomfortowe, że to się nie uda. Tak może być. Ale ja bym najpierw zapytała, dobra, to powiedzcie mi najpierw, czy była adaptacja, bo jak nie było, to po prostu jesteście przed robotą, a nie, jeszcze nie została zrobiona ta robota, którą należałoby zrobić, żeby sprawdzić, czy to się może udać.
Ja bym chciał zapytać przynajmniej jeszcze o dwie rzeczy. Po pierwsze, powiedziałeś, Adrianie, że jeżeli dostałeś z liścia, to znaczy, że coś przegapiłeś. No to jak zauważyć to coś, co przegapiam, żeby nie przegapiać?
Patrzeć.
To znaczy patrzeć. Co? Chcesz powiedzieć, że ta osoba nie patrzyła?
Dosłownie mówię. Ja mówię dosłownie. Usiąść i popatrzeć, poznać. Tak jak Gosia wcześniej mówiła. Właśnie to budowanie relacji, słuchajcie, to też nie musi być... od razu, nie wiem, siadanie i gry w planszówkę, prawda? Ja miałem niedawno taką sytuację, że wpadła babeczka, 6-8-letnia dziewczynka, właśnie chyba ze szkoły i zaskoczona była, że mnie widzi u siebie w domu i zobaczyła mnie i mnie tatę za rękę i do drzwi. I to takie bardzo śmieszne było, no ale miała zostać z nami, mieliśmy się trochę pobawić, mieliśmy się poznać, ona nie. I tata poszedł, coś tam miał, nie było go z pół godziny, coś tam wyskoczył, ta córka została, drzwi były zamknięte, ja się bardzo tak ewakuowałem, żeby być jak najdalej od niej, żeby zostawić jak najwięcej przestrzeni, i wrócił tata i my leżeliśmy, ona mnie tam za brodę ciągała, zdaje się leżała mi na brzuchu po pół godzinie, nie? Więc chodzi mi o to, że jak człowiek naprawdę usiądzie i popatrzy trochę, co ona robi teraz? Chodzi, patrzy na mnie, spogląda. O, dobra, spogląda, ale na chwilkę, ale jeszcze nie, jeszcze chodzi, ale trochę przeszło teraz bliżej, położyła coś koło mnie. O, może to miało znaczenie, a może to nie miało znaczenia, ale coś położyła koło mnie. A co, jak to miało znaczenie? A co, jak to dla mnie było? No to biorę i mówię, ale dziękuję, super zabawka, nie? Patrzy się, uśmiecha, nie? I po prostu usiąść i popatrzeć, nie wyjeżdżać od razu ze swoimi celami, ze swoimi założeniami, ze swoimi tabelkami. Słucham?
I że musi być szybciej.
I że musi być szybciej, tak, że teraz...
Że już mi podaj tę rękę, już rozmawiajmy.
Tak, powolutku.
To mi przychodzi przeniesienie tego do głowy, przeniesienie tego na ten poziom, o którym ty chciałeś dzisiaj też rozmawiać, Mikołaju. Że kiedy rozmawiamy z dorosłym i on coś powie tak dziwnie, nie? Także my nie wiemy, co z tym zrobić, no to możemy powiedzieć, hej, nie bardzo rozumiem twoje pytanie, albo jak tak mówisz, to nie wiem, czy to ci się podoba, czy to ci się nie podoba. Że możemy sprawdzać, możemy każdy tę odpowiedź no, traktować, szukać w niej komunikatu. I tak to jest z dziecięcymi zachowaniami, że każdy z nich jest też jakimś komunikatem i możemy poszukiwać tego, co jest pod spodem.
Chciałbym was zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo już nasz czas się kończy, ale wracając do tej perspektywy tych rodziców, którzy nie są rodzicami dzieci w spektrum autyzmu, tylko są, no właśnie, rodzicami innych dzieci. Mieliśmy tutaj pytanie o sytuację szkolną, więc ja też pytam o sytuację szkolną. Jak się zachować, co zrobić, nie wiem, kiedy jest się rodzicem i na przykład moje dziecko doświadcza jakiejś formy właśnie na przykład przemocy. Tak, mówiłeś tu, Adrianie, tam o pobiciu, o podrapanej twarzy i tak dalej, ze strony właśnie dziecka właśnie w spektrum. No i tak się dzieje, tak? I zaczynamy się bać o nasze własne dziecko. Takie historie też się zdarzają. Może jest trochę tak, że w szkole też nie bardzo nauczyciel, co zresztą czytamy, prawda, w komentarzu, że to też jest jakaś kompetencja. Nie każdy nauczyciel też może wiedzieć, jak w takiej trudnej sytuacji się zachować. To co wtedy zrobić, jak jest się takim rodzicem? Pytanie do was.
Szefowa od rodziców może, co, Gosia? Czuję, że to bardzo dla ciebie pytanie.
Dobrze, dobrze, sprawdzam, bo gadałam dużo, żeby nie było, że tutaj...
Ja mam właśnie wrażenie, że ja też strasznie dużo gadam.
Nie, nie, Gosiu, ciągle jeszcze masz trochę przestrzeni, żeby mam. Zrobić się z Adrianem, tak myślę.
No to mogę jak najbardziej. No to ja bym... Są dwie rzeczy do zrobienia. Jedna taka, żeby zadbać o siebie, sprawdzić, w jakim ty jesteś stanie, kiedy to się wydarzyło, zadbać o to, żeby wrócić do równowagi, żeby sprawdzić, o co chcesz zadbać. Zazwyczaj pomaga w tym rozmowa z kimś dorosłym. Czyli zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek robić, no chyba, że widzimy, że to się dzieje, no to nie uniemożliwiamy drapanie, wiadomo, nie? W sensie, że jeśli widzimy...
No nie, przecież wróciło nasze dziecko ze szkoły, jest, nie wiem, podrapane, no i po raz trzeci ja już po prostu nie będę tego tolerował, tak?
Nie
już
będziesz
jestem
tolerował?
Zdenerwowany, tak.
Jesteś zdenerwowany?
Znaczy ja nie miałem takiej sytuacji, ale wiem mniej więcej, że takie są emocje.
Tak, i myślę, że to jest moment na to, żeby wykorzystać tę złość, która się pojawia, zagubienie i to, że albo złość, albo zagubienie, albo niezgodę, albo frustrację na to, żeby podjąć działania, ale z drugiej strony, jak już zdecydujemy, że będziemy podejmować te działania, to zanim je podejmiemy, to warto dać sobie trochę czasu, żeby odparować, nie? Czyli żeby z kimś pogadać o tym, żeby sprawdzić, o co ja właściwie chcę zadbać, z kimś dorosłym, nie z naszym dzieckiem. I potem ruszyć do działania. A moim zdaniem kierunek, w którym należy się udać, to są ci dorośli, którzy dbają tam o bezpieczeństwo i którzy są obecni przy dzieciach, czyli pierwszy taki kierunek, no to jest to, że ja idę i rozmawiam z dorosłymi o tej sytuacji, o tym, że to obserwuję, że to się dzieje, że zależy mi na tym, żeby moje dziecko było bezpieczne. Druga rzecz to jest taka oczywiście, a może nawet pierwsza, że pewnie chciałabym wesprzeć swoje dziecko, czyli zaopiekować się nim, sprawdzić jak ono się z tym ma, czy ono się z tym ma tak jak ja się mam, bo bywa, że dzieci mają się z tym zupełnie inaczej i sobie z tym dużo lepiej radzą, a to dorośli rozdmuchują sytuację. Można oczywiście pogadać o tym z dzieckiem, jak ono może się chronić, gdzie może szukać pomocy, co może wtedy zrobić, sprawdzać oczywiście też, czy ono jest w stanie te strategie, o których porozmawiamy, użyć, bo zdarza się, że są dzieci, które będą zamrożone w takiej sytuacji i będzie im trudno i szukać pomocy i sobie, no nie wiem, i samemu sobie radzić. To powiedziałam o tym, o dorosłych. No i wyobrażam sobie też, że można prosić o stworzenie takiej przestrzeni, w których jako grupa, jako klasa będziemy z innymi rodzicami o tym rozmawiać i szukać takiego sposobu na to, żeby no, tutaj wszyscy byli lepiej zaopiekowani.
I tu znowu komunikacja, 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 żeby ludzie o tym rozmawiali ze sobą. Nie, żeby się nie wkurzali na siebie, żeby się nie o, to ta, tego, to ta córka, to taka, wiadomo, że to taka i owaka, żeby się tak, kurczę, naprawdę postarać podogadywać, bo dzieciaki, jest troszkę teraz tak jakiś taki nurt, że kurczę, jak się dzieciaki poprują gdzieś na grupie, się pobiją, pogryzą czy coś, to jakiś jest taki schiz straszny, że kurczę, to jakoś mi się wydaje, że to takie bardzo normalne jest, że te dzieciaki czasem sobie krzywdę robią i rozdmuchiwanie takiego strasznego dymu wokół takich też pojedynczych sytuacji, to też takie, nie? Tak, kurczę, że czasem nie trzeba, bo po prostu, ale bywa też tak, że dziecko, nie wiem, no jest upatrzone i ma wtedy dużo trudności, to pewnie, że... Ale tak czasem właśnie...
A to jest jak z tym słowem spektrum, o którym mówiliście, że tutaj jest całe spektrum różnych sytuacji o wielu niuansach. Trudno pewnie dopasować jeden szablon i to kartonowe pudełko do figury o niewiadomych kształtach. No więc dobrze, więc komunikujmy się. Próbujmy się nie narzucać, dawać sobie czas, przestrzeń, nie tylko z dziećmi, ale i z dorosłymi. Jeżeli chcecie jakieś słowo jeszcze podsumowanie od siebie dołożyć do dzisiejszego spotkania, poza tym, że oczywiście zapraszamy na konferencję, bo zapraszamy po prostu, to tutaj jest ten moment.
Tu ja mogę wrzucić...
Proszę.
kupon rabatowy na 8 dyszek. Konfa, hashtag 80. Powtarzam, konfa, hashtag 80. Dobra. 8 zniżki na konfę, jak macie ochotę. Bardzo dziękuję za rozmowę. I no, mi zawsze fajnie. Ja się zawsze polecam na przyszłość. Ja lubię takie rozkminki sobie właśnie. I tak bardzo się cieszę, że gdzieś tam jakoś ktoś tego słucha i ta banieczka się troszkę właśnie pompuje. Pompujmy ją sobie, pompujmy powolutku. Bardzo dziękuję.
Te słowa mówił Adrian Dula Borowik, pedagog, trener, prezes i fundator Fundacji Wspaniale, że jesteś, założyciel Przylądka Dobrej Nadziei. Jeśli chcecie znaleźć Adriana, kliknijcie na link w opisie tego odcinka. A Gosiu, od ciebie coś na do widzenia i do usłyszenia?
No i wiecie co, no ja jestem strasznie słaba w takich jakichś złotych myślach na koniec i nie wiem, może ja sobie powinnam wcześniej wypisywać takie, ale chyba po prostu pozwolę sobie bardzo podziękować za tę rozmowę i nie silić się na wymyślanie teraz podsumowania.
Musisz. Słuchamy ciebie i podążamy za tobą.
Dziękuję. Dobrze cię było znowu spotkać.
Dziękuję bardzo. Gosia Stańczyk, psycholożka, autorka książek dla rodziców, mama trójki dzieci, prelegentka na konferencji Spektrum Komunikacji. Dobrze, słuchajcie, to bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mamy jeszcze kilka ważnych informacji na sam koniec. Po pierwsze, drodzy słuchacze, zapraszam za tydzień, w czwartek o 21:00 spotkamy się, żeby porozmawiać o tym, jak szkołę systemową przekształcić w szkołę przyszłości, oczywiście zanim ta przyszłość nastąpi, tylko zrobić to teraz już. Będziemy rozmawiać o pewnej bardzo konkretnej szkole, która przeszła niesamowitą zmianę i jest chyba dzisiaj takim punktem odniesienia dla wielu innych szkół. Inne szkoły się od niej uczą. Myślę, że fantastyczna historia, więc już teraz zapraszam. Jeśli są jakieś niedomówienia, to właśnie po to, żebyśmy się mogli spotkać za tydzień. Zapraszam do słuchania właśnie i komentowania w każdy czwartek o 21:00. Jesteśmy na żywo, potem ten nasz podcast, ta audycja wskakuje następnego dnia na Spotify i na inne platformy, więc też zapraszam. Jeśli podobało wam się, to kliknijcie link i skopiujcie go i wyślijcie znajomym. No i kliknijcie subskrypcję, też będzie miło. No i polecam oczywiście trzy linki, które mogą się przydać, ankietę, w której można dać znać, co się myśli na temat tematu, odcinka i czegokolwiek innego. Każda informacja zwrotna, mile widziana, komunikujmy się. Możecie też dopisać się do mojego ojcowskiego newslettera i możecie też wesprzeć ten podcast kawą. Do tego wszystkiego zapraszam i bardzo wam dziękuję. Ja się nazywam Mikołaj Fox i cóż, i mówię do usłyszenia, oczywiście słyszymy się w czwartek za tydzień albo kiedykolwiek chcecie tutaj na YouTubie i na Spotify. I nie tylko. Do usłyszenia.
Najważniejsze.